Warszawie jest pan profesor doktor habilitowany nauk wojskowych, były minister obrony Romuald Szeremietiew. Witam serdecznie, panie profesorze, szczęść Boże.
Witam, szczęść Boże.
Panie profesorze, no po zakończeniu prac komisji badającej wypadki lotnicze, katastrofę smoleńską, komisji kierowanej przez pana ministra spraw wewnętrznych administracji Jerzego Millera, nastąpiły decyzje daleko, głęboko sięgające w polskiej armii, dymisje i tak dalej. Rozwiązano 36.
specjalny. Telewizyjne dymisje, tak.
Jak właśnie, jaka teraz panuje według pana oglądu, według pana opinii, jaka teraz panuje sytuacja w polskiej armii po tych działaniach, które my, zwykli odbiorcy mediów, no, żeśmy właśnie tak odbierali ze szkła telewizora?
No tak, ja wspomniałem, że dymisje były telewizyjne. Znaczy dowiedziałem się od osoby, której mam prawo wierzyć, że oficerowie, zwłaszcza panowie generałowie, dowiedzieli się z telewizji, że zostali odwołani. Podobno też nie było żadnych konsultacji między nowym ministrem a dowódcą sił powietrznych co do likwidacji 36. pułku. Także to jest, powiedziałbym, już nie jakiś stan chorobowy, tylko to jest jakiś obłęd, bo trudno mi zrozumieć tego typu postępowanie. Pamiętamy podobno Alfred Hitchcock twierdził, że świetny film Grozy zaczyna się od tego, że zaczyna się od trzęsienia ziemi, a potem napięcie ma rosnąć. No więc trzęsienie ziemi w siłach powietrznych mamy. Jestem zaciekawiony, jak będzie rosło napięcie. Natomiast mówiąc poważnie, stan w siłach powietrznych jest w tej chwili bardzo zły. I tutaj chodzi nie tylko o wyposażenie, czy o to wszystko, co jest związane z funkcjonowaniem, ale mam na myśli tutaj nastrój psychiczny kadry żołnierzy i oficerów. Znaczy ja, obserwując to, co zostało zrobione ostatnio, uważam, że resort ministra obrony, nowy minister obrony w sposób straszliwy upokorzył armię lotników, w szczególności no, traktując to, jak potraktował ich dowódców. To jest zdarzenie niewyobrażalne, jeżeli chodzi o skutki, które mogą mieć dla morale armii. Cesarz Napoleon, a Józef Piłsudski zresztą też powtarzali, że rzeczą najważniejszą, decydującą o wartości bojowej armii jest nawet nie uzbrojenie czy wyszkolenie, ale morale żołnierzy, czyli ich wewnętrzne przekonanie, że służba, którą wykonują, jest potrzebna, konieczna i oni wiedzą, dla jakich celów mają narażać swoje życie i zdrowie. No tutaj zrobiono rzecz, no coś, co nazwałbym strzałem samobójczym, jeżeli idzie o własne siły zbrojne.
Panie profesorze, my na początku działania ekipy Donalda Tuska słyszeliśmy bardzo mocne hasło, które mniej więcej brzmiało: czas na profesjonalizację polskiej armii. Później dowiedzieliśmy się, że no, to by trzeba pisać taki specjalny słownik, co oznaczają poszczególne słowa. Myśmy się dowiedzieli, że słowo profesjonalizacja oznacza właściwie likwidację polskiej armii.
Tak.
Chyba to dosięgło też już teraz takim swoim apogeum sił lotniczych.
Tak. Znaczy, no, słowo profesjonalizm ma taką pozytywną konotację. Ja myślę, że tutaj specjaliści od propagandy, a ta formacja, która rządzi, ma rozbudowane bardzo służby propagandowe, specjaliści od propagandy wymyślili, że to będzie właściwe, tak? Bo no, czym innym jest tu ten dotkliwy obowiązek, który żołnierz, znaczy obywatel musi wykonywać, bo go powołuje na kilka miesięcy do wojska i on tam musi różne czynności wykonywać, słuchając rozkazów, prawda? Więc mówimy obywatelowi, już tego nie musisz robić, tak? Nie ma takiego obowiązku. Za ciebie będzie to wykonywał ktoś, kto będzie brał za to pieniądze i to będzie profesjonalne, czyli to będzie zawodowo, zostaniesz ochroniony przed zagrożeniami, które mogą się pojawić w dziedzinie militarnej. No to bardzo pozytywnie, tak? Po pierwsze, ja nie muszę się wysilać i nie będę służył w wojsku, a ktoś o moje bezpieczeństwo zadba, ja tylko wystarczy, że będę płacił podatki. No i co z tego wyszło? Otóż mamy, różne są dane, znaczy oficjalne dane są takie, że jest 100 tysięcy owych żołnierzy zawodowych. Nieoficjalnie mówi się, że jest 80 parę, bo tam są straszne kłopoty personalne, jeżeli chodzi o kadry. Dużo zresztą wykształconej kadry odchodzi z wojska. Więc jest odpływ, tak, żołnierzy, którzy powinni szkolić, dowodzić. W każdym razie szeregowców według tych oficjalnych danych mamy 30 tysięcy szeregowców zawodowych. No i ci szeregowcy zawodowi to są tak jak wszyscy pracownicy. To znaczy, że powinno ich dotyczyć, nie wiem, prawo pracy. Co oznacza z kolei, że włożenie munduru to jest czymś w rodzaju włożenia kombinezonu, który się wkłada, jak się wykonuje jakiś zawód, nie wiem, mechanika czy kogoś tam. A jak się kończy tam po 8 godzinach tę pracę, no to się zdejmuje w kombinezon, wychodzi się do domu i nic człowieka więcej nie interesuje, co się tam w firmie dzieje. Tymczasem służba wojskowa to jest no, pewien rodzaj specjalnego zajęcia. Człowiek, który decyduje się, aby podjąć ową służbę, tym samym decyduje się, że będzie narażał swoje życie w obronie innych, tak? Moich rodaków, mojej rodziny, ale podkreślam to również tych, których nie znoszę i nie lubię, a może nienawidzę, no ale skoro oni są moimi rodakami, są Polakami, to mam obowiązek ich bronić. Taka jest kondycja służby. No i w związku z tym tutaj jest jakby inny taki szlachetny wymiar tego. Służba, zresztą pojęcie służby, mamy służbę zdrowia, tak? No to są pewne specjalne zajęcia, które mówią, że wykonujesz tę służbę nie tylko dlatego, żeby zarabiać, ale dlatego, że spełniasz pewną ważną misję. Lekarz, lecząc pacjenta przecież, niesie mu ulgę w bólu, ratuje go od śmierci. No to są rzeczy bardzo szlachetne. Żołnierz, broniący ojczyzny, poświęca swoje życie, przelewa krew w obronie no, swoich bliskich, rodaków i tak dalej. To są rzeczy inaczej wyceniane. No i nagle okazało się, że to jest taki zawód, jeszcze jeden. I to właśnie wyprodukował pan Klich. I teraz ten, który wykonuje zawód, który nie ma żadnej motywacji patriotycznej, wyższych racji żadnych nie ma, no to co? No to chce jak najlepiej zarobić, jak najmniej się narobić, tak? No i mam taki przykład, informowano mnie, że w jednej jednostce zawodowej zaplanowano ćwiczenia poligonowe, no i one nie mogły się odbyć, czy też odbyły się w bardzo uszczuplonym składzie, ponieważ wielu żołnierzy, tych, którzy mieli jechać na poligon, a nie chcieli, przynieśli po prostu zwolnienia lekarskie. No i wszystko. Więc to jest stan armii, którą wyprodukował, zostawił po sobie pan Klich. To znaczy na jednego dowódcę w tej chwili w Wojsku Polskim, bo oficera, podoficera, to są wszystko funkcje jakoś tam kierownicze, wypada 0,430 szeregowca, jeżeli dane, które podaje ministerstwo jest prawdziwe, że jest ich 30 parę tysięcy.
I tutaj rodzi się, panie profesorze, pytanie, nie wiem, czy ja nie chciałbym nikogo tu straszyć takimi pytaniami, no ale takie pytanie na podstawie tego, co pan mówi, rodzi się. To znaczy, czy Polska jest krajem bezpiecznym, czy, albo inaczej, czy Polska jest krajem dobrze strzeżonym na wypadek jakichś nieprzewidzianych akcji militarnych?
To znaczy, no, dziękujmy panu Bogu, że istnieje sojusz, czyli NATO, że istnieją środki rozpoznania, które są w dyspozycji NATO, no i że ten sojusz jest poważnym, powiedziałbym tak, podmiotem na arenie międzynarodowej. Więc w tym sensie powiedziałbym tak, że jakieś parametry bezpieczeństwa są zachowywane. Ale sojusz północnoatlantycki jest silny siłą wszystkich jego członków. Jeżeli Polska będzie coraz słabszym elementem siły w tym łańcuchu natowskim, no to oczywiście nie tylko, że będzie miała coraz mniejszy wpływ na to, co w sojuszu się będzie działo, ale również będzie w odpowiedni sposób traktowana, jeżeli idzie o sam sojusz. Można sobie wyobrazić, że różne są konfiguracje międzynarodowe, na przykład, że no, państwo, które tak jak Polska nie dba o swoje bezpieczeństwo narodowe, o swoje siły zbrojne, że interesami tego państwa silniejsi, którzy nie będą chcieli akurat podejmować ich akcji wojennych w związku z zagrożeniem naszych interesów, że mogą naszymi interesami, co zamierzego państwa, komuś zapłacić, żeby do konfliktu nie doszło. No i co wtedy? I wtedy co my będziemy mogli zrobić? Otóż ja myślę, że to, co zostało zrealizowane w ciągu ostatnich kilku lat rządów pana ministra Klicha, a co tak wysoko ocenił pan premier Tusk, przyjmując z żalem, jak widziałem, jego dymisję, ale mówiąc, że jest to człowiek honorowy, który nie chce tam czegoś obciążać, to, co zostało zrobione, to jest demontaż Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Bo nie powiedzieliśmy tutaj jeszcze o stanie uzbrojenia, bo mówiliśmy o stanie morale, które, jak powiedziałem, jest podstawowe i które moim zdaniem tymi decyzjami, które ostatni minister ostatnio podjął, no, nie mówię o tym raporcie nieszczęsnym, pana Millera, że to wszystko godzi oczywiście w armię. Ale popatrzmy na stan uzbrojenia Wojska Polskiego. Otóż tak, nie ma żadnego sensownego programu uzbrojenia wojska. Już wiadomo, że w ciągu dwóch najbliższych trzech lat podstawowe uzbrojenie lądowych sił będzie musiało pójść na złom. Mam na myśli tutaj czołgi, wszystkie czołgi, nie tylko te starsze, te 72, ale również Leopardy, które są nowsze, ale też są już przestarzałe. Wszystkie bojowe wozy piechoty, które mają już po półwiecze używania. Artyleria, całość artylerii, zwłaszcza artyleria ciężka. No i w związku z tym, powiedziałbym tak, obrona przeciwlotnicza, przeciwrakietowa, to są w tej chwili strzępy, to również no, będzie likwidowane, bo nie będzie uzbrojenia. Tych zresztą jednostek jest coraz mniej. Marynarka wojenna spośród 11 okrętów, które im zostały uderzeniowych w całej flocie, 8 trzeba będzie w ciągu dwóch najbliższych trzech lat spisać na złom. Zostanie nam 3 okręty. No w lotnictwie no to widać, to znaczy tak, F-16, które są w miarę nowoczesne, ale są ciągle niesprawne w sensie bojowym, operacyjnym. Podobno w 2018 roku zaś one mają być gotowe w pełni. Su-22, samoloty myśliwsko-bombowe, uderzeniowe, muszą być wycofane, spisane na złom. Jeżeli chodzi o szkolenie samolotów szkolonego, wyższego zaawansowanego pilotażu, najnowocześniej nie ma, więc AISKO, które są stałym samolotem odrzutowym szkoleniowym, muszą być już od 2 lat powinny być spisane na złom. W śmigłowcach jest dramat, to znaczy śmigłowce bojowe są w Polsce całkowicie przestarzałe i nie ma żadnego programu tutaj naprawczego w tym zakresie i nic nie wiadomo, aby coś takiego powstało. A więc gdziekolwiek się nie zwróci człowiek, jeżeli idzie o tę rzeczywistość, no to poza fragmentami, to znaczy jest jednostka specjalna GROM, no jest ten komponent wysłany do Afganistanu, który z racji pełnionych funkcji bojowych, tak, musi być trochę lepiej wyposażony. No i musimy tam dostosować się do standardu, który mają inne armie, więc na to są kierowane pieniądze. I też wiemy to po testach generała Skrzypczaka, że to się nie bardzo udawało i źle to wychodzi w praktyce. A więc no rozmontowano Wojsko Polskie i dobija się po kolei rodzaje sił zbrojnych.
Rozmontowano Wojsko Polskie, także dodajmy do tego, że no, tak wynika, że jakieś były takie, nie chcę użyć tutaj mocniejszych słów, ale jakieś obstrukcje przy tarczy antyrakietowej. Tak. Suma summarum wyszło to, co wyszło. Pytanie z zakresu takiej geopolityki. Komu najbardziej, czy kto najbardziej cieszy się, powiedziałbym, z takiej sytuacji w polskiej armii? Komu najbardziej jest to na rękę politycznie?
To znaczy tak, w 2009 roku na terenie graniczącym z Polską, na terenie Białorusi i Kaliningradzkiego okręgu, a więc terytorium Rosji, Federacja Rosyjska, władze Federacji Rosyjskiej zarządziły wielkie ćwiczenia. To były największe ćwiczenia od czasów, kiedy upadł Związek Sowiecki, bo one objęły europejską część w zasadzie Rosji, Federacji Rosyjskiej, całą Białoruś. No i Bałtyk, bo łącznie z tym, że zjawiły się okręty desantowe floty czarnomorskiej na Bałtyku i desantowały piechotę morską Mariakop sowieckich, przepraszam, rosyjskich, na plaże, które, jak zauważył jeden z korespondentów, przypominają plaże pod Gdańskiem, w rejonie Gdańska i Sopotu. Otóż te ćwiczenia, jaki miały motyw przewodni? Mianowicie motywem przewodnich tych ćwiczeń było następujące zdarzenie. Wybucha polskie powstanie w Grodnie. Władze Białorusi wzywają wojska Federacji Rosyjskiej, żeby pomogły stłumić to powstanie. Rosjanie oczywiście to powstanie tłumią i wtedy następuje kontratak wojsk polskich. No i odpowiada oczywiście strona rosyjska w tych ćwiczeniach na to uderzenie polskie, używając między innymi broni nuklearnej, dewastując terytorium państwa polskiego. To są ćwiczenia, które odbyło państwo, siły zbrojne państwa, nie tak dawno. 2009 rok to nie jest jakaś odległa data. I to robi państwo, które w swojej doktrynie wojennej deklaruje, że przyznaje sobie prawo do użycia broni nuklearnej w sytuacji, jeżeli władze tego państwa uznają, że gdzieś dochodzi do zagrożenia dla interesów rosyjskich, gdziekolwiek. Więc no, teoretycznie można użyć wobec tego wszędzie. I to państwo jeszcze raz w swojej doktrynie i w swoich oficjalnych wypowiedziach stwierdza, że NATO, sojusz NATO jest sojuszem wrogim. Uważają w tym państwie, że to jest sojusz wrogi. Mimo różnych deklaracji, tysięcznych prób, żeby jakoś się wykazać, bo tutaj NATO się bardzo stara, żeby przekonać Rosjan, że absolutnie tutaj nie chcemy ich interesom czy ich terytorium zagrażać. No i w związku z tym powstaje więc pytanie, czy państwo natowskie, które tak nie jak Polska potraktowało swoje siły zbrojne, czy to odpowiada, powiedziałbym, tym, którzy konstruują taką strategię jak władze Federacji Rosyjskiej, czy nie? No to chyba bezsporne, komu to jest potrzebne.
No cóż, obyśmy dopracowali się, powiedziałbym, takich polityków, którzy mieliby nie tylko to szerokie spojrzenie na tę rzeczywistość, ale przede wszystkim i chyba dzisiaj tego najbardziej brakuje.
Ojcze, ja apeluję, ale to oczywiście jest wołanie na puszczy, aby siły polityczne, jeżeli rzeczywiście zależy im na interesie narodowym Polski i kierują się racją stanu polskiego państwa, na jakiś czas przynajmniej wydzieliły ze swoich programów, swojej walki kwestii obronności, aby powołać jakieś fachowe kierownictwo, rzeczywiście fachowe, w tym resorcie i dać szansę tym ludziom, jeżeli takie kierownictwo zostanie uformowane jako element zgody między tymi siłami, aby one, to kierownictwo odbudowało siły zbrojne, bo siły zbrojne trzeba odbudować i to potrwa, jeżeli taki program będzie wdrażany. No ja sądzę, że od 7 do 9 lat to powinno potrwać. No i jeszcze mamy czas, żeby takie zadanie wykonać, ale nie wiem, czy siły polityczne w Polsce, poza Polską, będą zainteresowane takim rozwiązaniem.
No oby nie zabrakło im odwagi, bo do tego chyba trzeba także oprócz trzeźwego, normalnego myślenia,
tak,
przede wszystkim odwagi.
Tak jest.
Panie profesorze, dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Gorąco pozdrawiam, szczęść Boże.
Szczęść Boże, z Bogiem.
Drodzy Państwo, rozmawialiśmy z panem profesorem Romualdem Szeremietiewem, profesorem doktorem habilitowanym nauk wojskowych. Pan profesor był także wiceministrem obrony narodowej.